Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujący dziś audycję Andrea Kunowa i technik Dawid. Serdecznie Państwa witamy w sobotę 5 stycznia. Równo 40 lat temu, w 1968 roku, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Czechosłowacji pozbawił najwyższej funkcji partyjnej Antonina Nowotnego, powołując na jego miejsce Aleksandra Dubčeka. Wkrótce potem, jak wiadomo, zaczęła się praska wiosna, czyli próba zbudowania socjalizmu z ludzką twarzą. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Agnieszki Kumor, Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosuchowicza znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji paryski weekend wspomnianej wyżej Agnieszki i poradnik turystyczny Marka Brzezińskiego, z którym wybierzemy się do Nantes. Resztę zaś czasu wypełni magazyn muzyczny Piotra Kamińskiego, poświęcony dziś rzekomemu lub prawdziwemu kryzysowi klasyki. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI.
Gruzini wybierali dziś prezydenta w przedterminowych wyborach. Do głosowania uprawnionych było 3 400 000 obywateli, na ogółem 4,5 miliona mieszkańców. Wcześniejsze wybory zarządził obecny prezydent Michail Saakaszwili, znany z proeuropejskich idei. Saakaszwili pragnął w ten sposób potwierdzić swój demokratyczny mandat i wzmocnić pozycję osłabioną po listopadowych manifestacjach i protestach opozycji. Mimo głosów krytyki w kraju i za granicą, obecny prezydent ma nadal znaczne poparcie Gruzinów i stanął do wyborów jako zdecydowany faworyt. Głównym jego rywalem był kandydat opozycji Levan Gaczeciładze. Opozycja już zapowiedziała, że nie uzna wyników z racji licznych nadużyć i fałszerstw, do których jej zdaniem miało dojść podczas obecnych wyborów. Jeden z przywódców opozycji, Tina Hidašeli, powiedział AFP, że posiada taśmy wideo, na których widać osoby głosujące dwu- i trzykrotnie. Zdaniem Hidašeli w niektórych lokalach wyborczych przewodniczący komisji zarządzili otwarcie urn przed zakończeniem głosowania. W odpowiedzi na te oskarżenia rzecznik prezydenta Dawid Bakradze stwierdził, że absolutna większość skarg została sprawdzona w terenie, lecz nie potwierdziły się one. Bakradze oskarżył ze swej strony opozycję, że dyskredytuje ona imię Gruzji w świecie. Demokratyczny wizerunek Saakaszwilego, bohatera tzw. rewolucji róż, czyli pokojowych protestów, które w listopadzie 2003 roku doprowadziły do ustąpienia prezydenta Eduarda Szewardnadze, ucierpiał znacznie w wyniku ostrej represji zeszłorocznych manifestacji ulicznych i wprowadzenia na 9 dni stanu wyjątkowego. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które potępiły rozwiązanie siłowe tego kryzysu, w tym zamknięcie opozycyjnej telewizji i medii TV, stan wyjątkowy został odwołany, a prezydent ku powszechnemu zdziwieniu rozpisał wybory prezydenckie na rok przed ustalonym terminem. Dodajmy, że w sobotnim głosowaniu Gruzini mieli się również opowiedzieć, czy ich kraj powinien wejść do NATO i czy wybory parlamentarne zaplanowane na drugą połowę roku mają zostać przeniesione na pierwsze półrocze. Wstępne wyniki oparte na sondażach zrealizowanych po wyjściu z lokali wyborczych powinny być znane w sobotę w późnych godzinach wieczornych.
Tu Paryż RFI. Prezydent Kenii Mwai Kibaki wyraził gotowość utworzenia rządu jedności narodowej. Opozycja propozycji tej nie chce jednak przyjąć. Kibaki, którego więcej niż dyskusyjne zwycięstwo w wyborach z 27 grudnia wywołało falę krwawych zamieszek, zdecydował się na gest otwarcia po rozmowach z amerykańską emisariuszką, zastępczynią sekretarza stanu do spraw afrykańskich Jendai Fraser. Próbująca mediacji w Nairobi, pani Fraser spotkała się również w sobotę z liderem opozycji, Railem Odinga, uznawanym przez swych zwolenników za zwycięzcę wyborów. Ten ostatni oświadczył, iż Kibaki pozostaje prezydentem nielegalnie i jego dymisja jest warunkiem wstępnym wszczęcia jakichkolwiek negocjacji. Doniesienia z Kenii wskazują na to, iż zarówno w Nairobi, jak i w innych częściach kraju sytuacja wyraźnie się uspokoiła. W stolicy policja znacznie mniej jest widoczna. W mieście Kisumu, bastionie Odingi na zachodzie kraju, zniesiono też godzinę policyjną. W wyniku trwających tydzień zamieszek zginęło ponad 360 osób. Organizacje humanitarne oceniają ponadto liczbę uciekinierów z terenów ogarniętych przemocą na 250 tysięcy. W telegramie wysłanym do Episkopatu Kenii papież Benedykt XVI apeluje o natychmiastowe położenie kresu przemocy i bratobójczemu konfliktowi. 26 grudnia w okolicach Mosulu iracki wojskowy najwyraźniej z premedytacją otworzył ogień do amerykańskich żołnierzy, zabijając dwóch spośród nich, w tym kapitana, i raniąc dalszych trzech. Incydenty tego rodzaju są szalenie rzadkie. W każdym razie zdarza się on po raz pierwszy od inwazji na Irak w 2003 roku, aby dowództwo armii USA poinformowało o takim akcie agresji. Motywy czynu nie są znane. Dowództwo irackie podejrzewa, iż żołnierz, którego udało się schwytać, musiał być wspólnikiem terrorystów. W sobotę na minie podłożonej na drodze w prowincji Dilaya na północy Iraku wyleciał w powietrze mikrobus. Zginęło 6 osób, w tym 2 kobiety i dziecko. W Somalii uprowadzonych zostało 2 libijskich dyplomatów, z tego jeden pełniący obowiązki ambasadora, ale po kilku godzinach porywacze ich uwolnili. Dyplomatów uprowadziło 10 uzbrojonych mężczyzn, podczas gdy robili zakupy na największym targu w Mogadiszu. Po sensacji, jaką był sukces outsiderów w stanie Iowa, 2 sondaże przeprowadzone w New Hampshire, gdzie we wtorek odbędzie się druga runda amerykańskich prawyborów, wskazują na znaczne osłabienie pozycji dotychczasowej faworytki demokratów. Miażdżąca dotąd przewaga Hillary Clinton nad Barackiem Obamą skurczyła się tam do paru punktów. W obozie republikanów pozycję zdecydowanego lidera traci również senator John McCain, który idzie odtąd łeb w łeb z mormonem Mittem Romneyem. Zwycięzca z Iowy, były pastor Mike Huckabee, nie ma szans w New Hampshire, gdzie ewangelicka prawica jest słaba. Tu Paryż, Radio France International. A teraz coś z życia wyższych sfer.
Obserwowana przez francuskie media idylla prezydenta Nicolasa Sarkoziego i nowej damy jego serca, byłej modelki i piosenkarki Carli Bruni, trwa. Tym razem po Egipcie w okresie świąt udali się oni do Petry, słynnego wykutego w skale miasta Nabatejczyków w południowo-zachodniej Jordanii. Zakochanym towarzyszył mały syn Carli, który tak zmęczył się wrażeniami, jak pisze AFP, że prezydent musiał wziąć go na barana. Obecna była również ambasador Jordanii we Francji, pani Dina Kawar, i jordański przewodnik. Nad bezpieczeństwem pary czuwała jordańska ochrona, a całość wycieczki skrzętnie fotografowali przybyli już od świtu fotografowie. Wyprawa trwała niecałą godzinę, ale od połowy drogi para kontynuowała spacer z dala od kamer. Jordański przewodnik powiadomił jednakże później przedstawicieli prasy, że francuski prezydent dał się namówić na przejażdżkę wielbłądem. Nicolas Sarkozy i Carla Bruni przybyli do Akaby, luksusowego kurortu nad Morzem Czerwonym, w ubiegły piątek. Do Petry zaś udali się w sobotę śmigłowcem i odbyli w ten sam sposób drogę powrotną. Po wycieczce francuski prezydent spotkał się z królem Jordanii Abdallahem II. Rozmowa dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Wedle informacji zdobytych przez Gazetę Wyborczą, rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski rozważa zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisu zezwalającego na aborcję w wypadku zagrożenia zdrowia kobiety. Zgodnie z elementarną logiką prowadziłoby to do wniosku, że szkodzenie zdrowiu kobiety jest zgodne z konstytucją. Wanda Nowicka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny skomentowała zresztą wiadomość ironicznym stwierdzeniem, że musi to być chyba jedyny w świecie rzecznik praw obywatelskich nienarodzonych. Poproszono o odniesienie się do informacji na temat zamiarów rzecznika Kochanowskiego. Minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyła, iż w kwestii ustawy antyaborcyjnej osiągnięty już został szeroki konsensus społeczny i nie jest wobec tego wskazane rozpętywanie nowej dyskusji. Przywódcy religijni Afganistanu, z których Tuzin spotkał się w piątek z Hamidem Karzajem, zażądali od prezydenta, aby powstrzymał zalew programów telewizyjnych szerzących niemoralność i godzącą w islam kulturę. Mułłom wadzą programy muzyczne nadawane przez prywatne stacje telewizyjne, których się namnożyło w Afganistanie, w szczególności zaś program Afghan Star, tamtejszy odpowiednik Star Academy. Mnie także wadzą, choć z mułłami mi wcale nie po drodze. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy porannej i popołudniowej zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i zaraz potem Piotr Rosochowicz.
Mikhail Saakaszwili powiedział, bez integracji Abchazji spokoju w Gruzji nie będzie. Czytamy w artykule zamieszczonym w Le Figaro. Mikhail Saakaszwili ma oczywiście rację, bo Gruzja po uzyskaniu niepodległości w roku 1991 straciła na skutek skutecznych manipulacji sowieckich służb specjalnych dwie prowincje, maleńką Osetię Południową i Abchazję właśnie. Mikhail Saakaszwili doskonale wie, co mówi, i z włączenia obu prowincji do Gruzji uczynił jedno ze swoich głównych zadań w wypadku wygrania nadzwyczajnych wyborów prezydenckich, które sam rozpisał. Gruzińscy uchodźcy z Abchazji, ich liczba wynosi ponad 250 tysięcy osób, stanowią rezerwuar głosów dla Saakaszwilego. Czy to wystarczy? Moskwa czuwa, Putin zapowiedział i powtarza z sykiem przez wąskie wargi, że jeśli Kosowo ogłosi niepodległość przy poparciu Europy i Stanów Zjednoczonych, to Abchazja ogłosi niepodległość, Osetia Południowa ogłosi niepodległość, Zadnieprze ogłosi niepodległość, Górny Karabach ogłosi niepodległość, a może jeszcze Plac Niepodległości ogłosi niepodległość. Tak syczał Putin. Abchazja jest rosyjskim protektoratem. Nikt tego nie ukrywa, bo i tak niczego ukryć się nie daje. Czytamy w Le Figaro. Abchazja jest ciepła, miła i przyjemna. Wiedział o tym dobrze towarzysz Stalin oraz inni kolejni towarzysze, którzy lubili wypoczywać i myć ręce z krwi na abchazkim wybrzeżu, które posiada nadzwyczajny mikroklimat i powoduje, że człowiek natychmiast staje się zdrowszy, lepszy i odzyskuje zapał do dalszych twórczych działań. W Abchazji emeryci, którzy zachowali rosyjski paszport, dostają od Moskwy emeryturę w wysokości 1000 rubli miesięcznie. 28 euro wynosi ta suma, co i tak jest znacznie więcej niż emerytura w wysokości 100 rubli, czyli 3 euro, wypłacana przez miejscowy rząd abchazki. Dziennikarz Le Figaro odwiedził starszą panią w moherowym berecie, która wyznała Francuzowi, że jej mąż został zabity przez Abchazów w roku 1993, a ona sama cudem uszła z życiem. Teraz sprzedaje banany, dorabia do 100-rublowej emerytury. We wtorek przylatuje do Izraela prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, oświadczył, czytamy w kolejnym artykule opublikowanym w Le Figaro, że rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego nastąpi w roku bieżącym i da się znaleźć takie rozwiązanie, by u granic Izraela nie powstało państwo terrorystyczne. Izrael zabiegać będzie przede wszystkim o uznanie przez USA konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Izraela we wszelkich porozumieniach na temat ostatecznego statusu autonomii palestyńskiej. Izrael zażąda przyznania mu pełnej swobody w działaniach przeciwko terrorystom palestyńskim do czasu zakończenia pertraktacji. Strona izraelska utrzymywać będzie przewagę militarną na palestyńskich terytoriach i uzyska gwarancję swobodnego działania przeciwko terrorystycznym organizacjom na zachodnim brzegu i w strefie Gazy. Rozmówcy Busha w Jerozolimie zabiegać będą też, by USA zgodziły się na konkretne ograniczenia w kwestii przyszłej niepodległości Palestyny. Izrael stanowczo żąda demilitaryzacji autonomii palestyńskiej oraz zgody na kontrolowanie palestyńskiej przestrzeni powietrznej przez lotnictwo Izraela. Ponadto Izrael zaproponuje rozlokowanie międzynarodowych sił rozjemczych na zachodnim brzegu Jordanu przy jednoczesnym utrzymaniu symbolicznej obecności armii izraelskiej w Dolinie Jordanu. Le Figaro przypomina, że prezydent Bush przybędzie kolejno do Izraela, na zachodni brzeg Jordanu, do Kuwejtu, do Bahrajnu, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Arabii Saudyjskiej i do Egiptu. A w Jerozolimie popłoch prawdziwy. Jak zapewnić prezydentowi USA bezpieczeństwo w Jerozolimie, mieście świętym trzech religii, w mieście krętych uliczek, ciasnych zaułków, świątyń niezgody i w mieście ściany płaczu? Czy ustawić agenta pod każdą oliwką w ogrodzie oliwnym, pod każdą stellą ołtarza? Czytamy w Le Figaro. O Jeruzalem, Jeruzalem, miasto miłosierne.
Dwa duże artykuły zamieszcza w Le Monde specjalny wysłannik gazety do Tbilisi, Piotr Smolar. W pierwszym już w tytule zapewnia francuskich czytelników, że wielkim faworytem wyborów w Gruzji jest Mikhail Saakaszwili. Jego zdaniem Saakaszwili dokonał bardzo odważnego wyzwania – stawienia naprzeciwko siebie urn i ulicy. Zdaniem ostatniego prezydenta Gruzini dokonują u urn wyboru między Gruzją nowoczesną a Gruzją z przeszłości. Wyboru między postępem a cofnięciem się do lat dominacji sowieckiej. Dalej Smolar przypomina gorący listopad w Gruzji. Podkreśla, że opozycja staje do wyborów podzielona, więc szans na zwycięstwo praktycznie nie ma. Zaznacza też, że Saakaszwili chciał być bardziej papieski niż papież i do niektórych okręgów wyborczych sprowadził więcej niezależnych obserwatorów niż jest tam samych wyborców. W drugim artykule, bardziej komentarzowym, Piotr Smolar wybory w Gruzji nazywa referendum miszy. I tak jego zdaniem w wyborach tych chodzi jedynie o plebiscyt. Chcą Gruzini Saakaszwilego, czy też nie chcą? Ale szanse na to drugie rozwiązanie są nikłe. To przecież Saakaszwili obiecuje podniesienie rent i emerytur z 55 larisów do 160 larisów miesięcznie, czyli w przeliczeniu do nieco ponad 70 euro. To on chce podnieść pensję nauczycieli o 40 larisów. Jego zdaniem policja gruzińska w czasie listopadowych zamieszek reagowała zupełnie prawidłowo. Mieliśmy duże ryzyko wojny domowej i całkowitego rozkładu państwa, podkreśla. O próby siania fermentu oskarżał gruzińskiego multimiliardera Badriego Patarkatiszwilego, właściciela opozycyjnej stacji telewizyjnej i medii. Dlatego ją zamknął. Ale to pociągnięcie znacznie pogorszyło jego wizerunek u państw zachodnich. Dał tym samym dowód na to, że nie znosi oporu, a przecież sam walczył o demokrację w Gruzji. Piotr Smolar podkreśla na łamach Le Monde, że jednym z momentów najbardziej nieprzyjemnych w całym tym kryzysie z końca ubiegłego roku była dla Saakaszwilego rozmowa z Adamem Michnikiem, występującym tam w roli mediatora. Sprawiał wrażenie, że go okłamuje, że IMEDI nie zostanie nigdy ponownie otwarte, mówi Saakaszwili o tej rozmowie. Traktował mnie jak komunistycznego biurokratę. A jest to największa obelga, kończy komentarz w Le Monde, wysłannik gazety do Tbilisi Piotr Smolar.
W nawiązaniu do głównego tematu przeglądu prasy, którego dokonali pospołu Krzysztof Rutkowski i Piotr Sochowicz, mam jeszcze dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili. Otóż wedle sondażu przeprowadzonego tuż po zamknięciu lokali wyborczych w Gruzji, prezydentem tego kraju wybrany został ponownie już w pierwszej turze Michał Saakaszwili, zdobywając zgodnie z tym sondażem 52,5% głosów. I to właściwie wszystko, co na razie mamy Państwa w wiadomościach do przekazania, ale nie całkiem.
Co nowego w Europie? Agnieszka Kumor.
Mnożą się reakcje po odwołaniu rajdu Dakar w dzielnicy Belem w Lizbonie, skąd miał wyruszyć w tym roku prestiżowy rajd. Zwijano w sobotę stanowiska. W formie protestu dwaj motocykliści, Nuno Santos i João Rolo, wystartowali mimo wszystko, by dotrzeć do Maroka. Ich podróż oczywiście nie liczy się, ale zależało im na tym symbolicznym geście. Jak sami stwierdzili, 556 uczestnikom, którzy wpisali się na listę rajdu, zostanie zwrócone wpisowe, które jest niebagatelne. 13 tysięcy euro dla motocyklistów, 22,5 tysiąca euro dla samochodów. W portugalskiej stolicy panował pesymizm przemieszany z frustracją. Jak oceniają sami organizatorzy, medialne i finansowe skutki decyzji o odwołaniu rajdu będą bardzo wysokie. Mają jednak nadzieję, że nie jest to jeszcze koniec tej imprezy na terenie Afryki. Król Hiszpanii Juan Carlos obchodził w sobotę 70. rocznicę urodzin. Hiszpański monarcha zdecydował się spędzić ten dzień w gronie rodzinnym. Wielka feta czeka go w najbliższą środę w Pałacu El Pardo, mniejszej rezydencji królewskiej na północnych przedmieściach Madrytu. Odbędzie się tam przyjęcie na 400 osób, w którym wezmą udział wysocy przedstawiciele najwyższych instytucji w państwie. Juan Carlos rządzi od roku 1975, ciesząc się niesłabnącą popularnością wśród Hiszpanów.
Krajobrazy Francji, poradnik turystyczny RFI. Marek Brzeziński.
Dwie godziny drogi z Paryża i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Harry'ego Pottera, inny świat. Przecieramy oczy ze zdumieniem. Szczepiamy się ukradkiem, czy to jawa, czy sen. Złuda ci to jakowaś, czy prawda rzeczywista. Dworzec jak dworzec, od nic specjalnego. Obok przemykają tramwaje. Owszem, nie jak moja łódzka siódemka, w której otwierało się drzwi wewnętrzne i krzyczało w momencie wjeżdżania w tunel. Proszę państwa, proszę opuścić głowy, tunel! I wyskakiwało się ze śmiechem w biegu. Ten tramwaj w Nantes jest śliczny, nowoczesny i ma linię promu kosmicznego. Dużo miejsca jest, gdzie nabrać oddechu. Domy nie są stłamszone, wbite jedne w drugie. Ich dachy nie kroją nieba w cieniutki plasterki jak kostka puzzla. Tutaj mury starego zamku, tam fikuśna wieża, obok barczysta bryła starej katedry. Ale przede wszystkim ludzie, to oni sprawiają, że przyjeżdżając z Paryża do Nantes, ma się wrażenie, że jest się w innym świecie, że to zupełnie inny kraj, pewnie w strefie Schengen, bo w pociągu nie paszporty sprawdzają, tylko bilety. Tutaj nie ma tego pośpiechu, tego blichtu, tej arogancji z Paryża rodem. Ciało mieszkańca Nantes nie składa się tylko z łokci w sensie fizycznym, a jego jedyną cechą psychologiczną nie jest cwaniactwo. Aby skreślić ostatnią kategorię tego modelu, należy uwzględnić i to, że istotą działania miejscowego białka nie jest tylko i wyłącznie własny interes wyznaczany przez celownik umieszczony na czubku własnego nosa i chroniony klapkami jak u konia. To nie ten model rodem z Paryża. I już za rogiem można się o tym przekonać. Uśmiech jest odwzajemniony i nie stanowi przykrego dla nadawcy i dla odbiorcy. Skurczu mięśni biegnących dookoła ust. Na klienta nie patrzy się jak na sakiewkę wkraczającą do sklepu na dwóch do niej przytroczonych nogach. Mnóstwo ruchu, ale brak pośpiechu. Paryżanin śpieszy się bardziej niż królik Walicji z Krainy Czarów, bo tamten pędząc na łeb, na szyję i powtarzając, że królowa, królowa, obetnie mu głowę, chociaż wiedział, czego unika. To pora. Paryżanin nie wie, ale pędzi. Mieszkaniec Nantes ma wszystko dopracowane, ma zaplanowane i w związku z tym nie musi się śpieszyć dla sztuki śpieszenia się. Ale największy szok przeżywa przechodzeń. Anglik w Nantes czuje się jak u siebie w domu. Jak w Londynie pieszy zbliży się do pasów, to samochody, nawet niezwykle szybkie, czarne londyńskie taksówki, stają jak wryte. W Nantes sznur samochodów posuwa się wolniejszym rytmem niż londyński, ale też wystarczy się zbliżyć do chodnika, a już wszyscy stają. Uchyl pan kapelusza w wyrazie zdumienia i podzięki, a kierowca będzie przekonany, że przepuścił na pasach paryżanina, przyzwyczajonego do tego, że facetka czy facet siedzący za kierownicą urządzają sobie polowania, bo jak widzą przechodnia na pasach, to czując w nozdrzach zapach krwi, naciskają na pedał gazu, ile sił w nogach. Chcecie państwo zrzucić z grzbietu kilogramy stołecznego stresu? No to zapraszam do stolicy Brytanii. I tutaj zaczynają się historyczne schody. Bo Nantes to dawna stolica Brytanii, ale od 1790 roku już jednak do tego regionu nie należy. Wszystkimi swymi zmysłami i uczuciami tak, ale nie administracyjnym rozporządzeniem, które zadecydowało, że Nantes znalazło się w krainie Loary, rzeki będącej głównym bogactwem miasta. Już w średniowieczu ważnego ośrodka handlowego. Portugalski król Henryk Żeglarz przeniósł do Europy z krajów arabskich nową metodę zarabiania pieniędzy. Zyski płynęły z handlu niewolnikami. Dzięki temu mógł założyć pierwszą akademię żeglarską Sagres. To tam powstała rakieta oceanów ówczesnej epoki, karawela, statek o zmiennym układzie żagli pozwalający płynąć pod wiatr. To dzięki karaweli możliwe było podróże dookoła świata i wielkie odkrycia geograficzne. Do tego trzeba było mieć i zmysł finansowo-ekonomiczny i wizję, bo stojąc na 40-metrowej wysokości skalistym urwisku i widząc horyzont nad oceanem, wiemy, że po drugiej stronie jest Manhattan. Henryk Żeglarz tego nie wiedział. W Nantes, które dorobiło się na handlu niewolnikami, postawiono pomnik portugalskiemu królowi. Niewolnicy i wino. Nantes otaczają winnice, między innymi słynne białe wina Muscadet pochodzą właśnie stąd. Nantes jest miastem kontrastu, w którym widać uśmiechnięte młode buzie, a w ich tle renesansowe kamienice i gotycki zamek książąt bretońskich, zbudowany przez dwoje ostatnich niezależnych władców Brytanii, Franciszka II i jego pełną charyzmy, urody i inteligencji córkę Annę Bretońską. Chociaż nie wiem, czy to nie jej kronikarze zarzucali, że gdy znudziła się nauczycielem udzielającym jej lekcji, to kazała go w worku wyrzucać do Sekwany, bo mieszkała w Paryżu, w zamku nad brzegiem tej rzeki. Ten los spotkałby także Rabelais, ale studenci tak bardzo kochali i szanowali swego profesora, że ponoć pełnili nauce dyżury na rzece i wyłowili autora słynnych dzieł niekoniecznie dla dziatwy przeznaczonych. Grobowce rodziców Anny Bretońskiej znajdują się w katedrze pod wezwaniem świętego Piotra, której budowę rozpoczęto w 1434 roku, a skończono w 450 lat później. Pożary, rewolucja, w czasie której świątynię zamieniono na stajnie, a także wybuch arsenału zamkowego wieży hiszpańskiej, kiedy to w katedrze wyleciały wszystkie witraże, sprawiły, że kościół budowano, przerabiano i remontowano przez tak długi czas, na szczęście nie odbierając budowli lekkości i strzelistości gotyku. Szokiem może być wizyta w Muzeum Przyrodniczym, gdzie znajduje się nie tylko egipska mumia, nie tylko głowa maoryskiego wojownika. W czasie Pucharu Świata wróg, by delegacja Maorysów i przedstawicieli Nowej Zelandii domagała się od Muzeum w Rennes i w Nantes zwrotu głowy, by wojownikowi urządzić godziwy pogrzeb, ale także wygarbowana ludzka skóra zdjęta w 1793 roku z zabitego na polu polu walki żołnierza, który życzył sobie, aby zrobiono z niej wojskowy bęben. Zupełnie inny charakter mają odwiedziny w Muzeum Juliusza Verna, bo to właśnie w Nantes urodził się autor Dzieci kapitana Granta, 80 dni dookoła świata i tuzina innych książek, które stanowiły słupy milowe dzieciństwa każdego szanującego się czytelnika w krótkich, nieco dłuższych też porteczkach. Nantes jest miastem czupurnym, nieuczesanym, jakby to powiedział Lec, i młodym. Oto zabawnie barwna wieża dawnej fabryki Petit Beurre, suchych ciasteczek, które pamiętam nawet z czasów siermiężnego PRL-u. Wieża jak z komiksowego pałacu Maharadży. Kolory jak kicz czeskiego kina, a urok jak z Hrabala. Fabryki już nie ma, a w cyglastych wnętrzach obupanych z tynku jest galeria sztuki. W ogromnej klatce siatki zamknięto księgarni, głównie poświęconą książkom o sztuce. Jest bar, jest i restauracja. Tam spotykam Pierre'a Surina i jego dziewczynę. Ona pracuje dla deputowanego Zielonych w Zgromadzeniu Narodowym. Pierre jest autorem książki o tym, jak w 1989 roku wraz z grupą podobnych mu szalonych poszukiwaczy przygód wyruszył w drogę z Nantes do Moskwy na wrotkach. Mur berliński się kruszył, ale jeszcze nie upadł. To też trasa omijała Polskę i były NRD. Trzeba było wrotkować dookoła przez Danię. Siedzimy w starej fabryce suchych ciasteczek. Pierre mówił o tym, jak znudziło mu się jego rodzinne Rennes. Teraz stolica Brytanii, jak szukał miasta, w którym jest ferment. Coś się dzieje. W Nantes wymyślono marsz gigantów. Po ulicach maszerują gigantyczne stwory, słynny słoń wielkości trzech kamienic. Trzeba było przeciąć linie tramwajowe, by mógł przejść. Przez cały dzień miasto zastygło w bezruchu, nie kursowały tramwaje. I co? Ale mieszkańcy byli zachwyceni olbrzymami, nie zżymali się na utrudnienia w komunikacji. To się tak bardzo spodobało Pierre'owi, że przeprowadził się do Nantes. Teraz będzie drzewo, po którym można chodzić, a na górze Fleming unoszący śmiałka na 40 metrów w górę. I festiwale, wspaniała muzyka, i stacja radiowa, i galerie w starej stoczni Nantes. Jedna z najpiękniejszych brasserii, La Cigale. Oto Nantes, w przeciwieństwie do Paryża, nie tylko konsumuje, Nantes żyje.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Jutro Święto Trzech Króli, a w środę ruszają doroczne zimowe soldy w Paryżu. Natura do spółki z tradycją nieźle sobie dworują po bożonarodzeniowym i noworocznym obżarstwie. Francuski głowią się teraz, jak uszczknąć coś ze świątecznego placka Galette des Rois, by waga tego nie zauważyła, a potem spaść na cztery łapy i wbić się w wypatrzone ubranka, na które czekały cierpliwie od jesieni. Kwadratura koła. Myślałam, że nie ma nic gorszego jak smutną styczniową porą, która od dawna nie przypomina tego, co nasi przodkowie nazywali piękną śnieżną zimą, zwlec się z łóżka przed świtem i stanąć w kolejce do ulubionego butiku, by być w pierwszej dziesiątce szczęśliwych klientek inaugurujących doroczną sezonową obniżkę cen. Przekonałam się jednak, i to na własnej skórze, że jest jeszcze głębsze dno. Kupić coś w przeddzień soldów po starej cenie. To się nie mieści w głowie, powiecie miłe panie, to urąga zdrowemu rozsądkowi, a jednak pokusa była zbyt silna, mroczny przedmiot pożądania, jak na złość pozostał jeden jedyny i pysznił się dumnie na wieszaku, nie chcąc dać się wcisnąć pod swych mniej szykownych współbraci i spokojnie zaczekać do decydującego dnia, kiedy zostanie wreszcie zerwany z drzewa wieszaka, jeszcze w pełni sezonowej dojrzałości, ale już po obniżonej cenie. Nie, ten wąż przemyślności i diabeł wcielony prezentował swe wdzięki bezwstydnie, naigrawając się z mej wątłej woli. Jak biblijna Ewa dałam się wciągnąć w zasadzkę grzechu, ale przyznać muszę, warto było. Aby oszczędzić nam podobnych aktów dekadencji w dniach poprzedzających D-Day, w tym roku przypadł on na 9 stycznia, tygodnik L przygotował dla swych czytelniczek mały przewodnik zawodowej bywalczyni soldów. Po pierwsze, proponuje on inspekcję pola bitwy i własnych oddziałów w przeddzień decydującego wydarzenia. Sprawdzamy ilość interesujących nas egzemplarzy, mierzymy odpowiedni dla nas rozmiar, notujemy ceny wyjściowe, niektórzy nieuczciwi sprzedawcy zawyżają je i czekamy. W zakresie wyboru początku lub końca soldów istnieją dwie szkoły, falenicka i otwocka. Czyli co komu pasuje, wiedząc, że od kilku lat sprzedawcy decydują się już w pierwszym dniu na 40-50% obniżkę. W Warszawie, gdzie soldy ruszają już po świętach, bywa ona nawet i 70%. Nie ma sensu łazikować po sklepach w nadziei, że coś się trafi. Na początku, czy też pod koniec sezonu obniżek, lepiej iść do sklepu z przygotowaną wcześniej wcześniej, listą absolutnie niezbędnych nam do szczęścia egzemplarzy w ściśle określonym perymetrze polowania. Oszczędzimy sobie i czasu, i nerwów. Kiedy już ruszymy w tan, kilka dodatkowych rad. Działamy w pojedynkę, jeśli chcemy zachować przyjaciółki przynajmniej do wiosny. Afiszujemy niebiański spokój, nawet w obliczu wypatrzonej już w październiku pary bucików. Konkurencja nie śpi. I szukamy tak zwanych pewnych wartości, które będziemy mogły kompletować z posiadanymi już częściami garderoby, nie przypominając z nostalgią o krzykach mody ubiegłorocznej. Albowiem kto za wszelką cenę chce chadzać z modą pod rękę, szybko da się zdystansować. Lepiej wyszukiwać główne tendencje, niż dać się zanurzyć po uszy. I jeszcze jedno. Traktujmy całą rzecz z przymrużeniem oka. Nie dajmy się przykryć soldowemu tsunami.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
W dniu ubiegłego roku Gene Weingarten, komentator Washington Post, namówił znakomitego skrzypka Joshua Bella na pewien eksperyment. Bell stanął mianowicie w dżinsach, byle jakiej koszulce, czapeczce bejsbolowej. U wyjścia pewnej stacji metra w Waszyngtonie w godzinie szczytu wyjął z pudełka swego Stradivariusa za 3,5 miliona dolarów i zaczął grać jedno z największych arcydzieł muzyki światowej, Chaconne de Moll Bacha, na skrzypce solo, której kawałeczek usłyszeli Państwo właśnie w wykonaniu Christiana Tetzlaffa. Chodziło o to, by sprawdzić, co się stanie. Oczywiście nic się nie stało. Tłum przechodził mimo, nawet się nie odwracając. Parę osób wrzuciło do pudła groszaka. Pewien emerytowany skrzypek połapał się, że gra nie byle kto i wrzucił 5 dolarów. Kto inny po prostu poznał Bella i wrzucił 20. Po czym Gene Weingarten napisał w swojej gazecie rozbulgotany z oburzenia artykuł, cytując Kanta i Tocqueville'a oraz rozdzierając szaty w temacie upadku obyczajów. Zahuczała też blogosfera, rodząc dziesiątki wypowiedzi w podobnym tonie. Ktoś napisał, że niewinne dzieciątka stawały, by słuchać, ale zdeprawowani rodzice wlekli je dalej do metra. Tak samo było z Chrystusem, pisał blogowy Savonarola. Tylko jeden blogowiec chichrał się sceptycznie, sugerując, by następny taki eksperyment zrobić pod płonącym wieżowcem, sprawdzając, jak reagują strażacy. Na autostradzie po karambolu, testując ekipy ratunkowe albo
albo zgoła na pasie startowym lotniska. Oczajduszne doświadczenie o z góry przewidzianym wyniku wydrwił w obszernym artykule na łamach The New Republic jeden z najwybitniejszych muzykologów współczesnych, autor monumentalnej sześciotomowej historii muzyki zachodniej w Oxford University Press, a zarazem umysł niespokojny i żwawy, zawsze pod prąd, Richard Taruskin. Taruskin należy do tych ludzi, z którymi ciekawiej się kłócić niż z innymi zgadzać. Zawsze więc czytam łakomie, co pisze. Tym razem wali z grubej rury, tratując autorów trzech kolejnych książek narzekających na straszny upadek muzyki poważnej we współczesnym świecie. Było ich mrowie, poczynając od bestsellerów angielskiego dziennikarza muzykologa Normana Lebrechta. Taruskin stawia tezę Lebrechtowi bliską. Przez minione pół wieku muzyka poważna żyła ponad stan, dojąc rządowe subwencje. Dzisiaj w wielkim pomieszaniu i panice, zwłaszcza wśród twórców muzyki współczesnej, którzy bezwstydnie żarli z tego koryta, nic nikomu w zamian nie dając, powraca do rzeczywistości, wierzgając i wrzeszcząc, że ją krzywdzą, jak nie przymierzając palaczy w zadymionej dyskotece. Jeremiady w obronie muzyki klasycznej cuchną historyczną ślepotą i egoistyczną hipokryzją. Wiary w jej niezbędność oraz kulturalną wyższość odbudować się nie da, co nie oznacza, że muzyka ta jest godna moralnego potępienia, gdyż tylko ludzie na nie zasługują. Potępić należy jedynie postrzeganie tej kwestii w kategoriach walki dobra ze złem. Muzyki klasycznej bronić należy przede wszystkim przeciwko jej wyznawcom, pisze Richard Taruskin 22 października 2007 w The New Republic. Patrz internet. Diana Damrau, Le Cercle de l'Harmonie, Jérémy Rohrer, królowa nocy Mozarta. Taruskin wspomina powojenne czasy, gdy prezydenci Stanów Zjednoczonych, na przykład Eisenhower czy Kennedy, kłamali w żywe oczy, udając, że słuchają muzyki klasycznej, gdyż to im podbijało towarzyskiego i wyborczego bębenka. Gdy 50 lat temu Van Cliburn wygrał konkurs Czajkowskiego w Moskwie, było to wydarzenie planetarne, a powracającemu pianiście zrobiono na Broadwayu paradę jak niegdyś Lindbergowi. Gdyby dzisiaj amerykański pianista wygrał taki konkurs, bo ja wiem, w Teheranie pies by ogonem nie merdnął. Już w roku 1968 klasyczny kompozytor Ned Rorem napisał w New York Review of Books swój artykuł na chwałę Lennona i McCartneya. Było to w czasach, gdy rzekomy polierudyta, w istocie wszechstronny ignorant Zygmunt Kałużyński grzmiał na łamach polityki o ich żenującej nędzy muzycznej. Rorem ogłosił, że sam nie chodzi na koncerty klasyczne i nie zna nikogo, kto to czyni. Była to prowokacja, zarazem jednak zwiastun pewnej ewolucji. Dzisiaj, jeśli już, politycy będą udawać, że muzyki klasycznej nie słuchają, gdyż więcej głosów zbiorą, wyliczając swoje upodobania w innych dziedzinach muzycznej twórczości. Nikt na przykład nie uważa za skandal, że w Warszawie, stolicy 40-milionowego kraju, nie ma opery z prawdziwego zdarzenia. Dzienniki wycofują się stopniowo z recenzowania poważnych koncertów, czego chwalić oczywiście nie sposób, co jednak stanowi objaw jednoznaczny. Ich wydawcy przestali udawać, że ich to cokolwiek obchodzi, skoro nie obchodzi. Wiedzą, że im to ujmy nie przyniesie. Słuchalność radiostacji nadających tę muzykę spada zawrotnie. W Nowym Jorku jest jedna. O ruinie nagrań płytowych nawet wspominać nie warto. Muzyka klasyczna przestała być uważana za część naszej wspólnej spuścizny kulturalnej. Stała się produktem niszowym, pisze Taruskin, podkreślając wszelako, że to w znacznej mierze złudzenie optyczne. Żyliśmy dotąd w sztucznie nadmuchanym bąblu, który właśnie pękł. Wiele w tym naszej winy, skoro wielomilionowe dotacje z lat tłustych poświęciliśmy na mnożenie bytów ponad potrzeby, na przykład na subwencjonowanie twórczości granej dwa razy, pierwszy i ostatni, zamiast na dalekowzroczne inwestycje, to znaczy na wychowywanie przyszłych słuchaczy Beethovena. O rosnących pokoleniach głuchych mówiono w Polsce już w latach 60. Dzisiaj podobno nie sposób wypełnić dwóch koncertów abonamentowych w Filharmonii Narodowej, nawet z dużym nazwiskiem na afiszu. dwie okrągłe rocznice w jednym kawałku. 200 lat temu, 22 grudnia 1808, odbyło się w Wiedniu prawykonanie piątej symfonii Beethovena. Zresztą na tym samym koncercie, co prawykonanie symfonii szóstej pastoralnej. 100 lat później, 5 kwietnia 1908, urodził się w Salzburgu Herbert von Karajan. Tu, 45 lat temu, na czele filharmoników berlińskich. Karajan w znacznej mierze przyczynił się do utrzymywania wspomnianego wyżej złudzenia, ponieważ był bardzo sławny, bo świetnie to umiał. Zdawało się, że sławna jest muzyka, jaką grał. Złudzenia prysły, gdy umarł niespełna 20 lat temu. Był zresztą ostatnim wielkim dziedzicem tradycji, którą Taruskin obarcza odpowiedzialnością zarówno za owe złudzenia, jak za dzisiejsze gorzkie żale wypłakiwane przez autorów masakrowanych przez nich książek. To niemiecka tradycja romantyczna, czyniąca z artysty najwyższe wcielenie człowieczeństwa. Tradycja wzdęta pychą, zrodzona w czasach Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmana i wcielona w teorię przez proroka modernistycznej muzykologii Teodora Adorno. Dziś jej odór rozrzedził się. Nieco muzycy spokornieli, awangardziści piszą muzykę filmową, zajeżdżają nią, natomiast na kilometr bałamuctwa tak zwanej nowoczesnej reżyserii, strojącej się w praktyce i w teorii w piórka sztuki wyzwolonej przy wsparciu zdziadziałych rewolucjonistów z wczesnych lat 70. Taruskin kpi sobie z tych złorzeczeń, których autorzy dumnie przeciwstawiają prawdziwą sztukę skundlonej rozrywce. Dowodzi zaś nie tylko, że płaczki wygadują głupstwa, gdyż muzyka rozrywkowa dawnych stuleci to dzisiaj klasyka, na równi z piosenkami, a no właśnie, Beatlesów czy, dajmy na to, starszych panów, gdyż chodzi im głównie o gotówkę, ale wskazuje, że spór między tym, co wzniosłe w romantycznym sensie i tym, co powierzchowne, niebezpiecznie ociera się o słynny paszkwil Wagnera o żydostwie w muzyce. Stąd już niedaleka droga do strasznych pytań filozofa Georga Steinera. Dlaczego humanistyka nie uczłowiecza, jeśli w romantycznej głębi tkwi niezbywalny walor moralny? Dlaczego SS-man wieczorem śpiewał Schuberta, a rano sypał do rury cyklon B? Nie mam odpowiedzi, powiada Steiner.
Mein Schatz hat's jagen so gern. Kreuz, dein Schwarz, kein Blümlein bunt, grün alles grün so.
Werner Göra i Jan Schulz we fragmencie pięknej Monarchii Schuberta. Artykuł Taruskina ma happy end, zaczerpnięty zresztą z jednego z autorów recenzowanych przez nim książek, najmniej nadętego romantyczną pretensją. Ów Lawrence Kramer opisuje scenę w metrze nowojorskim. Całkiem anonimowa skrzypaczka grała tam, zapewne gorzej niż Joshua Bell w Waszyngtonie, choć całkiem nieźle, jakiś inny utwór Bacha na skrzypce solo. Stała nie u wejścia, gdzie się tłoczą w pośpiechu spóźnieni do pracy, ale na szerokim peronie na stacji Times Square. Zgromadził się wokół niej gęsty, zasłuchany tłum. Mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia. W metrze paryskim działa od wielu lat młodociana orkiestra smyczkowa grająca przeróżne klasyczne przeboje. Ma zawsze liczną publiczność blokującą przejście. Taruskin pisze tak. Badacze z Teksasu doliczyli się 237 powodów, dla których ludzie uprawiają seks. Powodów słuchania muzyki jest zapewne tyle samo. Chwała Bogu, nigdy ich nie zabraknie. Muzyka klasyczna nie umiera, tylko się zmienia. Co z tego wyniknie, tego przewidzieć nie sposób. Podobnie jak ci, co załamywali ręce nad upadkiem łaciny, widząc w tym schyłek i śmierć, nie byli w stanie przewidzieć, że zrodzi się z tego język francuski, Ronsard i Racine.
RFI.
RFI.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Hier sommi d'un pays, que se dit sous balio, un trou banguere jaire, et sur goda mista, maiat prelucumba. Mai proces plus ami, yes, somi d'un pais, que se dit sous balio. Je rêve d'un pays qui se nomme Montpellier, sans frontières au-delà, s'il existe déjà, plus vaste qu'un état, c'est un état d'esprit. Au-delà d'un état, c'est un état d'esprit. Hier sommi d'un pays, que se dit sous balio, un club banguere jaire, et surdo d'amistà. Mai aspre lucumba, mai place plus ami. Hier sommi d'un pays, que se dit sous balio, sur le même terrain d'Écosse. L'Australie, c'est un grand fort des petits, passe de main en main le capricieux témoin, symbole d'Ovalie, capricieux le destin, artisan de nos fables nourris d'impondérables au rebond incertain. Somme d'un pays, somme d'un pays, sous balio, sous balio, somme d'un pays, somme d'un pays, sous balio, sous balio.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.